Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługo, a z nami senator Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatka Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach z okręgu 98. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Uzupełnię tylko, że kandydatka Paktu Senackiego także.
To dopytam, czy wszystko jest w Polsce już zrobione w kwestii ochrony praw dziecka i rodzin?
Nie, zdecydowanie nie. Robiliśmy w tej sprawie bardzo wiele i z przykrością stwierdzam, że pomimo szumnych i dumnych haseł, PiS z tą sprawą nie zrobił, czy z tymi sprawami, z kompleksem tych spraw nie zrobił wiele. 500+ nie wyczerpuje tego, czego rodzina oczekuje od państwa. Zawsze byłam zwolenniczką tego świadczenia. To oświadczam państwu i to, co mi się nie podobało wtedy, kiedy go wprowadzano, to to, że przypomnę, najpierw dotyczyło to drugiego dziecka w rodzinie. Było bardzo niesprawiedliwe. Zdarzały się mamy z pojedynczymi, z jednym dzieckiem pracujące na najniższej krajowej, które już na to świadczenie się nie załapywały z racji przekroczenia progu, który obowiązywał przy przyznawaniu środków na pierwsze dziecko i to było bardzo, bardzo niedobre. Przypomnę, że wszystkie dzieci to dopiero druga kadencja PiS, ale to nie zamyka problemu, jakie ma polska rodzina.
No to co jest jeszcze do zrobienia i jaki program ma Platforma Obywatelska?
Przede wszystkim to jest sprawa praw kobiet, bym powiedziała, bo w tym znaczeniu, począwszy od poczęcia dziecka, kiedy ciąży, porodu, miejsc żłobkowych i przedszkolnych, pomocy i dobrego ułożenia planu dziecka w szkole. To wszystko tak naprawdę obowiązek obojga rodziców, ale najbardziej obciąża jeszcze dzisiaj polską kobietę. Boją się zachodzić w ciążę z oczywistych powodów. Po pierwsze, badania prenatalne nie są prowadzone bezpłatnie i nie są prowadzone na wielką skalę. Po drugie, ta niepewność, czy w momencie, kiedy z moim dzieckiem, z płodem, który się we mnie rozwija, nie jest wszystko w porządku, czy mogę liczyć na pomoc państwa, czy też mogę liczyć na cierpienie moje i dziecka, często kończące się także śmiercią. Państwo to wszystko wiecie. Czy problem aborcji i problem w ogóle świadomego macierzyństwa, decyzji kobiety o tym, czy chce, czy nie chce, jest w rękach państwa, czy też w rękach kobiety, naszym zdaniem w rękach kobiety. Czy w momencie, kiedy już urodzę dziecko, albo kiedy go rodzę, mam prawo do bezpłatnego znieczulenia, czy też nie mam do niego prawa. W państwie PiS nie mamy do tego prawa. My, kobiety lub też nasze córki, nasze wnuczki, które przecież rodzą dzieci i bardzo chciałyby mieć te dzieci. Czy w momencie, kiedy urodzę dziecko, mam prawo liczyć na pomoc państwa? Platforma Obywatelska i PSL wprowadziły roczny urlop rodzicielski. To jest najdłuższy urlop w Europie. PiS rzeczywiście teraz rozszerzył prawa ojców do wychowywania i uczestnictwa ojców w tym najwcześniejszym okresie życia dziecka i mamy dwutygodniowy urlop tacierzyński w całości płatny. Ale czy w momencie, kiedy zostanę po roku w dziecku, z dzieckiem w domu, państwo przez 3 lata, to też przypomnę, bo to są rozwiązania mojego rządu, płaci od składki na ubezpieczenia emerytalne kobiet, więc nasz urlop wychowawczy jest wliczany do naszego stażu pracy i państwo płaci za nas od najniższej krajowej składki na ubezpieczenia społeczne, żebyśmy potem na starość miały godziwą w miarę emeryturę. Ale pomyśleliśmy o tym, że kobiety mają prawo do swojego rozwoju zawodowego, do ambicji, do karier zawodowych. W związku z czym to świadczenie, które jest w naszym programie, o aborcji państwo wiecie, 12 tygodni ciąży, prawo do legalnej aborcji, bezpłatne badania prenatalne, prawo do bezbolesnego porodu i potem 1500 zł dla mamy, która po rocznym urlopie rodzicielskim lub wcześniej decyduje się na powrót do pracy, powrót na rynek pracy. te 1500 zł to nie są kolosalne pieniądze, tym bardziej, że jak mama wraca do pracy, tylko wtedy otrzyma te pieniądze. To albo zapłaci za nie żłobek, albo zapłaci za nie babci, albo zapłaci za nie, za opiekę nad dzieckiem sąsiadce. To jest świadczenie, na które sama mama zarabia i które rodzą kolejne miejsca pracy. No bo jeśli... Tak, jeśli te 1500 zł w ilości 100 tysięcy, 200 tysięcy pojawi się na rynku, to chętniej będziemy w samorządach inwestować w żłobki. Pracodawca też będzie zainteresowany. Przypomnijmy, że rynek pracy dzisiaj naprawdę potrzebuje rąk do pracy, w tym mądrych, lepiej niż mężczyźni, statystyka, wykształconych kobiet.
Pewnie w większych miejscowościach ze żłobkiem i przedszkolem jest łatwiej niż mamom w małych miejscowościach, bo tam cały czas jest sporo do zrobienia. Tak się zastanawiam, mówi pani o bezbolesnym porodzie. No, co powiedzieć dyrektorom szpitali, którzy mówią, no nie mamy anestezjologów?
Powiedzieć przede wszystkim, że zmieniamy system finansowania opieki szpitalnej. Odchodzimy od limitów, które dzisiaj wiążą szpitale.
Ale nawet jeśli w kwestii porodów nie ma żadnych limitów, pani senator.
W kwestii porodów nie ma, ale w kwestii anestezjologów, w kwestii dochodzenia, ilości lekarzy w ogóle na rynku pracy w Polsce, chęć dobrze wykształconych, drogo wykształconych, młodych ludzi, którzy kończą medycynę i ich zarobki oraz ścieżka zawodowa w medycynie jest nie do zaakceptowania, ponieważ szukają lepszej drogi i lepszego swojego rozwoju poza granicami państwa. I tu uważam, że powinniśmy zrobić wszystko. Ja nie jestem specjalistką od ochrony zdrowia, ale wiem, że w tej kwestii zwiększyliśmy ilość miejsc na studiach jeszcze za naszych czasów. Robiliśmy wszystko, żeby panie pielęgniarki, czy w ogóle osoby, które nie tylko jako lekarze pracują w szpitalach, zarabiali godnie. Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, ten system, który wprowadził, odchodząc od rozwiązań, które myśmy wprowadzali w PiS, kompletnie się nie sprawdził. Szpitale nie działają
Zdaje
tak, jak
się,
powinny.
Pani senator, że jeszcze chyba nie było takiego rządu, pod którego rządami służba zdrowia działała.
Zgadzam się z panem, należycie. Ale to jest bolączka, jak myślę, wszystkich krajów, co nie zwalnia rządzących z odpowiedzialności, nie psucia tego, co było i działało nie najgorzej.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy teraz o czymś, czym pani w Senacie także się zajmowała, czyli prawami osób z niepełnosprawnością. Powtórzę swoje pytanie, czy w tej kwestii zostało już
tak,
wszystko zrobione?
W tej kwestii na pewno. Myśmy się uczyli, powiem tak szczerze, osób i problemów osób z niepełnosprawnością. My przede wszystkim powinniśmy dostrzec godność tych osób. I to w latach 90. naprawdę nadrabialiśmy, w latach 2000 nadrabialiśmy, ucząc się od tych społeczeństw, które umiały szybciej to dostrzec. Wiem, że w Stargardzie bardzo wiele dla tego środowiska zrobiono, ponieważ działały tutaj znakomicie organizacje pozarządowe wspierane przez mądry samorząd. Bardzo chcemy wspólnie z samorządem, bo to jest ta władza, która jest najbliższa obywatela i która najbardziej szybko umie i elastycznie dostosować i swoje finanse, i także swój sposób organizowania pomocy dla tych osób, ponieważ zna swoje najbliższe środowisko. Zaraz powiem. Pierwsza sprawa to jest sprawa renty socjalnej, którą mają osoby, które nabyły niepełnosprawność w okresie dziecięcym. Ta renta nie może być tak niska, jak dzisiaj jest. Chcemy, żeby ona była równa najniższemu wynagrodzeniu. To jest pierwsza sprawa. Dwa. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością nie mogą być tak dzieleni, jak dzisiaj są dzieleni. Inaczej traktujemy opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, inaczej, znacznie gorzej, osób dorosłych, którzy nabyli swoją niepełnosprawność w okresie dorosłym. I to jest ogromnie niesprawiedliwe i ogromnie krzywdzące. Mamy zakaz pracy dla opiekunów osób i dzieci, i dorosłych. Chcemy od pułapki rentowej zupełnie odejść.
Pani rozmawiała z ministrem Pawłem Wdówikiem, odpowiedzialnym za te kwestie?
Nie raz, nie dwa, nie trzy. I mam takie odczucie i wrażenie, że pan minister Wdówik bardzo wiele chciał i z bardzo wielkimi nadziejami obejmował tę funkcję. I zderzył się z czymś, co się nazywa kompletny mur niechęci, nierozumienia. Ja przypomnę panu, że wprowadzono w Polsce jedną z wielu danin, tak zwany podatek solidarnościowy, który jest odprowadzaniem od każdej złotówki zarobionej przez kogoś, kto zarabia milion, i ten fundusz solidarnościowy miał być przeznaczony na wyłączną pomoc osób z niepełnosprawnością i w ogóle dla pomocy, został stworzony ku pomocy temu środowisku. Nic takiego się nie stało. Z tego funduszu pełnymi garściami czerpiemy na 13, 14 emerytury, na różne potrzeby, które są, to są długi, które zaciąga jeden fundusz u drugiego funduszu, praktycznie rzecz biorąc poza kontrolą parlamentu. W związku z czym pan pewnie też, państwo słuchacze, pamiętacie sposób, w jaki matki, które z dziećmi z niepełnosprawnościami domagały się lepszych warunków życia w Sejmie. Wiecie, jak byli traktowani. Do dziś wiele z tych postulatów kompletnie nie jest zrealizowanych. Naprawdę poważnie, już dzisiaj umiemy sięgać i także w tej dziedzinie tworzyć miejsca pracy dla asysty osób z niepełnosprawnością, dla mieszkań chronionych, dla mieszkań wspomaganych, dla godności ludzi z niepełnosprawnościami. Skąd pieniądze? Bo zawsze wszędzie pytamy o to. Po pierwsze, PFRON, który musi przestać wydawać 200 milionów na przykład na kupienie przez Fundusz Rezerw Strategicznych za 200 milionów sprzęt, o którym nikt nie wie, gdzie go można wypożyczyć, jak z niego skorzystać. 200 i co więcej, nie możemy się dowiedzieć, jaki sprzęt został kupiony, bo Fundusz Rezerw Strategicznych jest tajny.
Pani senator, zostało nam bardzo mało czasu. Chciałem jeszcze zapytać o to, jak pani ocenia kampanię wyborczą do parlamentu, tak lokalnie, z pani pozycji.
Powiem panu tak, bardzo wyraźnie widać różnicę w finansowaniu kampanii panów i pań z PiSu i bardzo wyraźnie widać różnicę pozostałych partii i pozostałych ugrupowań.
Co pani ma na myśli?
Jadąc do państwa, widziałam na bardzo wielu płotach, a jeszcze przed kampanią i przed ogłoszeniem terminu wyborów, plakaty wyborcze, billboardy wyborcze moich znajomych, bo nie chcę powiedzieć kolegów, z Prawa i Sprawiedliwości. W bardzo różnych miejscach naszego województwa.
A to źle, że oni wiszą?
Nie, źle nie. Ale czy przed kampanią można robić kampanię? Czy przed ogłoszeniem terminu wyborów można reklamować siebie, udając, że się reklamuje biura poselskie?
To powiedzmy,
czy można jeździć z tymi kartkami i kartonikami, chwalić się? Wie pan, ja byłam 1 września na otwarciu roku szkolnego, takiego wojewódzkiego, w małej, fajnej szkole w powiecie gryfińskim. I tam na to otwarcie roku nie dostaliśmy zaproszenia, żaden z parlamentarzystów innych niż PiS. Od pana dyrektora dowiedziałam się, że jeden z posłów zadzwonił, że nie przyjedzie na to otwarcie, ponieważ ma audycję radiową. Więcej parlamentarzystów oprócz mnie nie było, a ja dowiedziałam się o tym, że otwarty rok akademicki w tejże małej wsi ze strony internetowej kuratorium. I na tym spotkaniu pan wojewoda, pani kurator, była przedstawicielka, dyrektorka Banku Gospodarstwa Krajowego, która jak państwo uważacie, o czym mówiła do rozpoczynających swój rok szkolny dzieci.
No pani słyszała, proszę
tak,
powiedzieć.
Tak, o ilościach pieniędzy, jak i przez Bank Gospodarstwa Krajowego dobry rząd PiS wspomógł szkołę, żeby wyremontowała pomieszczenia.
I tu musimy dzisiaj postawić kropkę. Senator Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej była moim waszym gościem. Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję. Błagam, idźcie na wybory 15 października. Od was zależy, jaka będzie Polska.
Dziękuję bardzo.